Moim Państwa gościem jest profesor Maciej Dżonek, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czy katastrofa smoleńska jest tylko, tutaj cudzysłów jest rzecz jasna potrzebny, dramatycznym, tragicznym zdarzeniem w historii Polski po 1989 roku, czy też jest zjawiskiem socjologicznym, które wpłynęło na realną zmianę polskiego społeczeństwa? Innymi słowy, czy Polskę symbolicznie przejętą od komunistów przy okrągłym stole można zatem podzielić na Polskę przed i posmoleńską?
To znaczy, moim zdaniem tragedia 10 kwietnia była taką możliwością, ażeby polskie społeczeństwo stało się pewnego rodzaju jednością, przynajmniej w pewnych kwestiach, bo oczywiście nie możemy się zgadzać we wszystkim, natomiast powinniśmy mieć pewien wspólny punkt odniesienia. I zazwyczaj, gdy umierają nasi bliscy, to wzajemnie szanujemy to, współczujemy rodzinom zmarłych, a na pewno tego nie wyśmiewamy i nie krytykujemy. I początek tych dni żałoby po tragedii smoleńskiej wskazywać mógł, że w taką stronę pójdziemy, ale bardzo szybko okazało się, niestety, i tu mówię z dużym ubolewaniem, że odżyły w nas pewne, powiedziałbym, tendencje, które trudno w ogóle definiować, ponieważ jeżeli nie szanujemy zmarłych, jeżeli nie szanujemy bólu osób, które utraciły bliskich w tragedii, przecież wielkiej tragedii, największej tragedii państwa polskiego, no to, gdzie są nasze, gdzie jest nasz wspólny fundament aksjologiczny? Nie widzimy go wówczas. I to jest jedna rzecz. A druga kwestia to jest ta kwestia tych rozmiarów tragedii, bo przecież w tej katastrofie zginął prezydent Rzeczpospolitej z małżonką, ale zginęła cała elita państwa polskiego. No, proszę zwrócić uwagę, że tam zginęło też całe dowództwo polskiej armii. To jest rzecz przecież wcześniej bez precedensu.
W warunkach pokojowych
nieznane. W warunkach pokojowych, no ale w ogóle, wie pan, panie doktorze, nawet w warunkach wojennych takie rzeczy się nie dzieją. Więc tragedia, ja tylko wskazuję na to, że to rzeczywiście, to było wydarzenie, które nie ma precedensu.
Panie profesorze, ale czy ten podział na Polskę przed i po smoleńską jest uprawniony?
Wie pan, być może tak, ponieważ pewne wzorce zachowań, te negatywne i te pozytywne, które były skutkiem tragedii smoleńskiej, wskazały drogę do naśladownictwa, że tak powiem. No i niestety widzimy do dzisiaj pewne osoby, które utraciły wówczas bliskich, które no, rozpamiętują tę tragedię. Inni to krytykują i moim zdaniem to jest nieuprawnione, bo to jest rzecz zupełnie osobista, jak długo przeżywamy żałobę. To jest, jeżeli ktoś chce przeżywać żałobę przez miesiąc, dwa miesiące, lata całe, to ma do tego przecież prawo i nikomu nie wolno tego negować.
Nie ma zadekretowanego terminu żałoby po utracie w takich okolicznościach najbliższego sobie człowieka. A z diagnozą niektórych środowisk, dużej części też środowisk konserwatywnych, o tym, że jednak podzielono Polskę na pół. Pan się zgadza? Chociażby jeden ze słynniejszych wierszy Jarosława Marka Rymkiewicza, napisany 19 kwietnia 2010 roku. Dwie Polski. Ta, o której wiedzieli prorocy i ta, którą w objęciach bierze car północy. Dwie Polski. Jedna chce się podobać na świecie i ta druga, ta, którą wiozą na lawecie. To, co nas podzieliło, to się już nie sklei. Czy ta diagnoza Rymkiewicza kilka dni po katastrofie smoleńskiej jest słuszna, jest właściwa? To są słowa oczywiście poety, ale mówią wiele.
Tak, no to jest poetyckie ujęcie tego, co się stało i oczywiście możemy doszukiwać się tutaj pewnych działań, które jakby urzeczywistniają tę poetykę, która w tym wierszu się znalazła. Natomiast, wie pan, ja bym jednak chciał, żeby przynajmniej tyle, żebyśmy jako Polacy przynajmniej tyle od siebie potrafili wymagać, ażeby uszanować to, w jaki sposób kto przeżywa żałobę. Jak długo, w jaki sposób, czy chodzi na marsze, czy chodzi do kościoła, czy w jakikolwiek inny sposób przeżywa tę żałobę. To jest w tym bym upatrywał właśnie tego, o czym pan wspominał, przywołując słowa córki zmarłej pary prezydenckiej, że tu jest ta dehumanizacja. My nie możemy oceniać bólu innych osób. To tak samo, wie pan, jak się nie da ocenić zwykłego bólu, tak? Bólu szpitalnego. Tak samo bólu wywołanego utratą bliskich osób.
Zapytam w takim razie inaczej. Czy wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej zasypałoby ten rów? Ten rów niewątpliwie istnieje, prawda? Jest ten podział. No gdybyśmy, załóżmy, dowiedzieli się po wykonaniu jakiejś ciężkiej, no wręcz tytanicznej pracy, że tak, na przykład, to był zamach, Rosjanie za ten zamach odpowiadają. Albo inaczej, to był tragiczny wypadek, a nie świadome czy celowe działanie Putina. Czy Polacy przyjęliby ten werdykt? Czy emocje są na tak gigantycznym poziomie, są tak wysokie, że tu fakty nie mają znaczenia, a liczą się tylko emocje?
No niestety dzisiaj myślę, że Polska jest podzielona w tym sensie, że jedni wierzą, że był to zamach, inni wierzą, że to był błąd pilotów i to jest oparte na wierze. I to jest podstawowy błąd. Tutaj nie ma, to nie jest kwestia wiary. To jest kwestia tego, jak było naprawdę i kwestia tego, żeby do tego dojść. Natomiast, wie pan, ja uważam, że jest co najmniej kilka osób na świecie, które wie, jak było. Mam tu na myśli...
Prezydenta Stanów Zjednoczonych?
Mam tu na myśli wywiady obcych państw, które jestem przekonany o tym, że mają wiedzę na ten temat.
Śledziły lot tego samolotu. Myślę, i dysponują wieloma informacjami, w tym
zdjęciami. Oczywiście ja tego nie wiem, to są moje przypuszczenia, ale to są moje przypuszczenia wynikające z jakichś tam obserwacji funkcjonowania tego typu służb. Natomiast być może jest tak, panie redaktorze, że gdybyśmy nagle dowiedzieli się o tej prawdzie, to ta prawda by nas zabiła. Dlatego być może rozpamiętywać tę żałobę, natomiast prawda nie do końca może być tutaj oczyszczająca.
Co do tych faktów i oczyszczającego działania prawdy, jesteśmy w podobnym wieku. Czy pan jest przekonany, tak jak było w przypadku zbrodni katyńskiej, że dożyjemy takiego samego momentu? To znaczy, w przypadku zbrodni katyńskiej dzisiaj nie toczy się polemika, kto i co zrobił, prawda? Czy my naprawdę będziemy wiedzieli, co się stało i jak długo będziemy musieli na to czekać? Czy tak długo, jak w przypadku Katynia, zbrodni katyńskiej?
Panie redaktorze, oczywiście nie potrafię odpowiedzieć panu na to pytanie, jak długo będziemy czekali na dojście do prawdy. Natomiast ja myślę, że kiedyś ta prawda zostanie nam bądź naszym potomkom przekazana. I być może tego czasu nie powinniśmy liczyć w najbliższych miesiącach czy najbliższych latach, tylko w znacznie dłuższej perspektywie czasowej.
Gdybyśmy spojrzeli na historię dochodzenia do prawdy w sprawie zbrodni katyńskiej, to przecież w 1953 roku, jeżeli dobrze pamiętam, Komisja Kongresu Stanów Zjednoczonych, kiedy to było na ręka Amerykanów, no, pokazała te dokumenty światu, które przecież były im znane wiele, wiele lat wcześniej, prawda? Tak może być i tym razem. Na koniec jeszcze chciałbym pana zapytać, czy pan pamięta swój 10 kwietnia 2010 roku?
Tak, pamiętam. Ja prowadziłem wówczas zajęcia ze studentami. I ktoś nagle przerwał zajęcia, któryś ze studentów, to były oczywiście studia zaoczne, i mówi, że coś się wydarzyło, że może spróbujmy jakoś, wtedy internet tak nie funkcjonował.
Nie był powszechny tak jak dzisiaj. Tak.
Więc na sali akurat był telewizor, ale on nie był podłączony do anteny. Ale ktoś podłączył go do jakiegoś tam...
Metodą chałupniczą.
Tak, metodą, i udało nam się uruchomić ten telewizor i potem już po prostu śledziliśmy te doniesienia. I oczywiście to zapamiętałem też, że i to wzbudziło moją ogromną wątpliwość, że to było jakoś, nie wiem, 30-40 minut po katastrofie, gdy zaczęliśmy oglądać ten przekaz telewizyjny i tam padła informacja na pasku, że prawdopodobną przyczyną był błąd pilotów i już wówczas się, znaczy to było jakby naturalne zdziwienie, jak to możliwe, że tuż po katastrofie pojawia się wyjaśnienie przyczyny i to takiej przyczyny.
W przypadku zderzenia dwóch samochodów, kiedy nie ma osób zabitych, a są ranni, policjanci są bardzo wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o stwierdzenie, co było przyczyną albo co mogło być przyczyną wypadku. Natomiast w największej historii powojennej, największej tragedii powojennej Polsce. Kilkanaście minut po tragedii mieliśmy diagnozę tego, co się stało i przyczyn tego, co się stało. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Profesor Maciej Dżonek był
moim gościem. Dziękuję, kłaniam się.